Stowarzyszenie Po to jestem i Łukasz Skryplonek. Mówić będziemy dzisiaj o pseudohodowlach. Dlaczego akurat z tym stowarzyszeniem, z przedstawicielem tego stowarzyszenia o tym temacie porozmawiamy, to przekonają się Państwo za chwilę. Na co dzień stowarzyszenie zajmuje się, przypomnijmy, czym?
Nasze stowarzyszenie zajmuje się głównie dogoterapią, czyli przygotowywaniem zespołów dogoterapeutycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ale również osobami starszymi oraz socjalizowaniem psów przewodników osób niewidomych. Wygląda na to z pozoru, że rzeczywiście praca z psami, z ludźmi, którzy wykazywały problemy socjalizacyjne, nie leży w zakresie naszego stowarzyszenia statutowych obowiązków. Natomiast zależy nam bardzo mocno na dobrostanie psów, zwierząt, naszych czworonożnych przyjaciół i jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z tym ogromnym problemem, jakim są schroniska dla psów, czy porzucanie psów, czy też eutanazję bez przyczyn zdrowotnych, to jest po prostu edukowanie prewencyjne i edukowanie społeczeństwa, edukowanie dzieci, edukowanie starszych.
No bo jeżeli sobie wybierzemy przyjaciela z dobrej hodowli, dobrego miotu, to mamy połowę mniej problemów.
Tak, mamy połowę mniej problemów, ponieważ mamy większe prawdopodobieństwo, że pies będzie zdrowy. To znaczy, że zazwyczaj te psy, które trafiają do nas z dobrych hodowli, są przebadane pod kątem, na przykład Golden Retriever jest przebadany pod kątem wzroku, serca oraz dysplazji stawów biodrowych i łokciowych.
Bo to jest najczęstsze schorzenie,
tak? Tak, a często ludzie, którzy po prostu kupują psa z pseudohodowli i takie schorzenie wystąpi, no mają dwa wyjścia, no albo bardzo kosztowną i nieobiecującą sukcesów rehabilitację i leczenie, no albo po prostu porzucenie psa i to jest, no niestety często się zdarza. A hodowcy, ci pseudohodowcy albo ludzie, którzy mają takie mega wielkie hodowle po 300 psów, po prostu nie zwracają na to uwagi.
Jeszcze jest inny problem, jeśli chodzi o psy. Spotykamy na naszych ulicach bardzo dużo agresywnych psów. To w Europie Zachodniej jest rzadka sytuacja, dlatego że jest mniej psów w tak zwanym obiegu na rynku i te hodowle są bardziej dopilnowane.
No nawet pani nie wie, jak to jest przykre, jak słyszę o tych sytuacjach, gdzie pies zaatakował gdzieś tam dzieci, czy nad morzem, czy gdzieś na placu zabaw. No to po prostu serce boli, dlatego że to wynika bezpośrednio z braku wiedzy, która przekłada się a na zły dobór psa do przyszłego przewodnika, właściciela, do rodziny, no i b, ludzie nie wiedzą, po prostu nie wiedzą najprościej w świecie, jak wychowywać psa, jak kształtować z nim relacje.
Ale ja mówiąc o tych agresywnych psach, bo to nie zawsze jest też i wina hodowli, czasami jest złe wychowanie.
Ja właśnie mówię o tym, właśnie o tym mówię.
I na przykład to już nie chodzi nawet o to atakowanie dzieci czy osób na ulicy czy na placu zabaw, ale w ogóle widzimy na przykład w parkach psy atakujące siebie nawzajem, czy właśnie atakujące ludzi. No może niekoniecznie jest to atak taki, który kończy się pogryzieniem, ale po prostu taka agresja w tym zwierzęciu. A wiem, że pies z dobrej hodowli, dobrze prowadzony, nie powinien tak się zachowywać.
No i tutaj
chyba, że jest specjalnie do tego przyuczony.
Zgadza się. No ale wtedy w ramach IPO, tego treningu IPO, gdzie psy są szkolone jakby do obrony, no to wtedy one wiedzą, kiedy mają reagować i atakować. To jest po prostu prowadzone bardziej w ramach sportu albo pracy, jak w wojsku czy w służbach. Natomiast tak na co dzień to problem ten agresywnych psów wynika z socjalizacji. Tutaj wejdziemy w trochę taką wiedzę fachową.
Ale mówmy prosto.
Dobrze. W okresie socjalizacji psów występują dwa krytyczne, takiego tego podstawowego rozwoju, takie dwa krytyczne, najważniejsze momenty. To są też krótkie takie podokresy. I to jest okres socjalizacji pierwotnej i okres socjalizacji wtórnej. Są one niezwykle ważne. I tutaj to nie musi być hodowla z rodowodem, tylko chodzi o warunki, w jakich to szczenie dorasta i dojrzewa.
I czy na przykład rodzice wywodzą się z tych miotów psów łagodnych czy agresywnych?
To też. Nie dziedziczy się agresji, tak rozumiane, jak my patrzymy, że ktoś się rzuca, ale psy dziedziczą temperament. Tak samo jak ludzie kolor oczu. I teraz ten temperament, na przykład wysoki temperament, czyli mocna, silna reakcja na słaby bodziec, może właśnie przy źle prowadzonym psie może warunkować właśnie zachowania agresywne, ale równie dobrze może warunkować wspaniałego psa sportowego. Takiego, który będzie cudownym na przykład psem do towarzystwa. Bo wystarczy na niego spojrzeć, a on już przybiegnie do nas z rozmachanym ogonem. Albo jeżeli będzie źle przeprowadzona okres socjalizacji pierwotnej, czy też właśnie zaburzenia w okresie socjalizacji wtórnej, wtedy ten pies może reagować lękiem. A lęk prowadzi do agresji. Proszę sobie wyobrazić tak, że zachowanie psa ma na celu albo zmniejszenie, albo zwiększenie dystansu od obiektu, którego się boi, albo z którym chce mieć kontakt. I teraz, jakie on ma narzędzia do tego, żeby zmniejszyć albo zwiększyć ten kontakt? No to może wysyłać tak zwane sygnały uspokajające. To znaczy właśnie odchylać głowę, obracać się, ziewać, dyszeć. On pokazuje w ten sposób swoim psim językiem, że nie mam ochoty z tobą się kontaktować, proszę zostaw mnie. Tylko to są takie sygnały pokojowe. W chwili, kiedy my ich nie rozumiemy, na przykład pies dyszący, o jak się pięknie piesek śmieje, chyba go pogłaszczę. A on już dyszy, odwraca się, na przykład dziecko mu tam kłada palce w oczy, on zostaw mnie, nie? No to wtedy na przykład podnosi wargi. To już jest kolejny już sygnał, które mają na celu zwiększenie odległości, ale już wchodzą w te bardziej aktywne właśnie sygnały. No i tutaj, Boże, on warczy na moje dziecko, zabierz mi tego psa do schroniska z nim, albo uśpić w ogóle, no bo wiadomo, są priorytety. Po tym warczeniu, kiedy my byśmy na to nie reagowali, albo na przykład pies by dostał lanie, nie będziesz warczał na moje dziecko i kazał go trzepnąć, wąt z domu. I teraz proszę pomyśleć, co pies zyskał? Dystans się zwiększył. W przypadku tam terrierów typu bull czy labradorów, to takiego klapsa to one praktycznie nie czują. Tak, one mają tak zmniejszone odczuwanie bólu. Wywalony został z domu i sobie myśli, aha, dobra, dyszenie, ziewanie, odwracanie głowy, nic nie zadziałało. Podniosłem wargi, aha, jestem na zewnątrz, pięknie. Może straciłem kontakt z przewodnikiem, z tym, do kogo mi zależy, no ale ten berbeć, który mnie tutaj atakował, no to też sobie poszedł. Okej. Następnym razem, od czego zaczynam? Przecież nie będzie tracił czasu na ziewanie, odwracanie głowy, po prostu zaczynam warczeć. Wszystko. Już zostało, doszło do wzmocnienia pozytywnego. Uzyskał to, co chciał poprzez wysłanie takiego sygnału.
Będzie chciał wyjść na dwór, to sobie powarczy.
Tak. Albo na przykład potem ktoś podejdzie do niego, a on jest tym leży najedzony. Nie, weź. Po prostu nie chcę, żeby się do mnie zbliżał. Warknę. A jak już szczeknę, to oni odskakują jeszcze szybciej. Aha, no to już wiadomo, nie? A jak kłapnę zębami, no to już całkiem. Tylko tutaj mówimy o zachowaniach agresywnych, tak zwanych tych agresywnych, które wynikają z lęku. I tak one się zazwyczaj kształtują. Często też wynikają stąd, że psy nie rozumieją swego psiego języka. Bo tutaj powiedzieliśmy o zaburzeniu, które zostało ukształtowane w relacji człowiek-zwierzę. Natomiast są też relacje pies-pies, zwierzę-zwierzę. No i teraz tak, mamy w idealnym świecie, tak jak powinna wyglądać hodowla w domu. Pies jest do 9, 10 tygodnia z suką i z miotem. Cały miot się tam kształtuje. No i teraz suka ma w instynkcie. Oczywiście zdarzają się jakieś tam wyjątki, ale to jest bardzo rzadko. Na przykład małe te oseski, szczeniaczki ze sobą tam walczą, szczekają i tak dalej. I jeden na przykład drugiego gryzie za mocno po uszach, bo to jest normalne, że one tak robią, bawią się. No i co się wtedy dzieje? Suka bierze tego szczeniaka za kark i go wywala z gniazda na chwilę. Po prostu wyrzuca go z tego machnięciem pyska, wyrzuca go z tego, ale nic mu nie robi, nie robi mu krzywdy. Ten szczeniaczek rozumie, aha, czyli takie gryzienie w uszy, takie szarpanie, to nie jest fajne. Podejdzie sobie z powrotem do tego gniazda, może spróbować jeszcze raz, suka, jeżeli drugi pies piśnie, znowu się da mu sygnały, że nie chce, suka już wie, które są sygnały dobre, które złe, bum, wywala go znowu. Za trzecim razem już on tego nie zrobi, a jak będzie próbował, bo to wiadomo, że to się może zdarzyć, od razu wylatują. I to jest prawidłowo pokazana socjalizacja. Psy w ten sposób uczą się języka, jakie sygnały wysyłają inne psy, żeby nie przekraczać swoich granic. Potem same też używają tych sygnałów i to są zdrowe, właśnie asertywne, fajne psy. Natomiast jeżeli suka jest przeciążona, niedokarmiona, żyje w warunkach właśnie klatkowych, ona nie ma siły, ona jest często właśnie w depresji.
Zestresowana.
Tak, zestresowana. Ten poziom kortyzolu nie pozwala jej na normalne funkcjonowanie, zaburza pozostałe hormony, takie działanie hormonów i to wpływa na to, że ona nie zachowa się tak, jak się powinna, nie ukształtuje tych rocznych zachowań. No i wtedy te psy wyrastają na takich, w Anglii to się mówi bully, taki ktoś, kto naciska.
Pies zbój.
No, o właśnie, zbój, tak, tak. Taki atakujący, nierozumiejący, zostaw mnie, odejdź, tylko po prostu ja chcę się bawić, ja chcę się bawić. I często mamy takie psy, no nie wiem, nawet pod pozornie łagodne Nowofunlandy też mogą tak się zachowywać. Po prostu psy nie potrafią powiedzieć im nie, one nie rozumieją tego języka i potrafią wyrządzić sporą krzywdę. I teraz na przykład jest znowu mały, powiedzmy, pitbulek. Kochany piesek może być super hodowli, ale ma do czynienia z takim psem zbójem, który po prostu go atakuje, naskakuje. Ten mówi mu nie, dość, odejdź, proszę, chowa się gdzieś, a on cały czas. Potem ten pies dorasta. Uczy się, że jak już miał siłę, warknął, szczeknął na innego psa, ten dopiero zareagował albo przydusił go łapą, no to halo. To w takim razie ja sobie wjeżdżam na wybieg i ustawiam wszystkie psy dookoła. Teraz co my robimy z takim agresywnym psem? Wchodzimy z nim na smyczy. No proszę sobie wyobrazić, że podstawowym instynktem u psa to jest eksploracja. Wąchanie, zwiedzanie, oglądanie i tak dalej. Teraz wchodzimy z nim na wybieg, a ten pies jest cały czas na smyczy.
Jeszcze ma kaganiec.
Tak jest. Ten pies po prostu tak jakbyśmy my chodzili owinięci bandażem cały czas i na jakimś gumowym sznurku cały czas do czegoś przyczepieni. Straszne. No ale dobra, wypuszczamy wtedy takiego psa, żeby sobie pobawił. O, mało jest ludzi i tak dalej. Poziom ekscytacji rośnie bardzo mocno. I tutaj dochodzi do swoistego sprzężenia zwrotnego. To jest tak jak my, jak jesteśmy smutni, włożymy sobie ołówek w zęby, będziemy go tak trzymać, to mięśnie, które powodują ten uśmiech, też zaczną nam wpływać na nasz poprawę naszego samopoczucia. I podobnie jest u psów. U na przykład psów aportujących objawia się tym, że jak one się bardzo cieszą, to trzymają, to łapią coś do pyska, kapcie przyniosą, za sweter złapią, żeby po prostu zamknąć ten instynkt. Podobnie będzie działało to w drugą stronę. Jak one na przykład mogą aportować, automatycznie bardzo się cieszą. I teraz pies, który powiedzmy, no jest przystosowany do tych jakichś zachowań takich temperamentnych, bardziej agresywnych, ma skrócony instynkt łowiecki, właśnie typu terrier, typu bull, w chwili tej ogromnej ekscytacji może realizować swój instynkt, kiedy żył w tak zwanej deprywacji sensorycznej, miał mocno ograniczony, no to on może właśnie zachowywać bardziej się agresywnie, jakby chce się konfrontować z innymi psami. No a to jest jakby wynik właśnie tych działań już z pierwszych tygodni życia.
Ale zdarza się, że spotykamy na przykład na psich polanach psy, które się razem ze sobą bawią i nie ma agresji, jest radość tych psów. No i są te psy agresywne, które kiedy pojawią się w takim miejscu, to po prostu porządkują, tak jak pan powiedział, całe otoczenie. Czy jest szansa na...
Rozwalają tak naprawdę,
tak,
nie? Porządkują pod siebie.
Tak, no. Tak. Czy jest szansa na to, żeby właśnie wychować sobie psa takiego przyjaznego, ale z drugiej strony takiego, wiadomo, że pies zawsze będzie bronił domu, zawsze będzie ostrzegał, że ktoś obcy się zbliża. Takich cech się nie pozbywamy, bo to jest dla nas cenne i ważne często. Ale właśnie, żeby nie sprawiał nam kłopotu w tej przestrzeni publicznej, czy nawet w tym bliskim otoczeniu domu, żeby był radością w naszej rodzinie.
No właśnie, bardzo by nam na tym zależało, dlatego że wielu z naszych podopiecznych właśnie ma, my mamy do czynienia z tak zwaną kynofobią. Dziećmi, które boją się psów, ze względu na to, że miały kontakt, konfrontowały się z psami, które nie powinny w przestrzeni publicznej tak funkcjonować normalnie. No i była bardzo fajna idea, która teraz przycichła. Ja bym chciał, bardzo życzył sobie, żeby to wróciło, mianowicie idea żółtej wstążki. Czy też żółtej smyczy. Mam żółtą smycz, mój pies no, nie jest do końca poukładany, albo ja z nim pracuję, po prostu potrzebuje dystansu, zostawcie nas w spokoju.
Czyli psy z żółtą smyczą to są psy, do których lepiej się nie zbliżać.
Tak, albo z żółtą wstążką na smyczy. Tak, po prostu to jest taka informacja do innych posiadaczy psów.
Ciekawy pomysł.
I do ludzi. Twojego czasu było o tym dosyć głośno, no niestety ta idea gdzieś przycichła, a uważam, że jest bardzo, bardzo potrzebna. No i... Druga rzecz, jest oczywiście szansa dla tych psów i to spora. One zazwyczaj też nie potrzebują bardzo wiele, ale z punktu widzenia psa, natomiast z punktu widzenia człowieka potrzebują trochę zaangażowania i czasu i wiedzy. No to tak, wiedzę nam może dać trener lub behawiorysta, ale dobry, bo mamy naprawdę na rynku dużo, jak ja słyszę opinie niektórych behawiorystów, ludzi, którzy pseudo znają się na psach, to ja już nawet nie mam siły walczyć. Nawet nie mam siły już wyprowadzać z błędu, po prostu tracić na to czasu. Trzeba bardzo uważnie wybierać ludzi, najlepiej z polecenia, najlepiej z informacją, że ten człowiek rzeczywiście pomógł. I nie z każdym psem się można konfrontować, czyli czy pokazywać mu swoją siłą, że chcemy z nim zwyciężyć. Nie? Bo to jest... Na pewno dla osoby, która jest niedoświadczona, na pewno nie powinno się czegoś takiego robić. Potrzebujemy wiedzy doświadczonego człowieka, w jaki sposób mamy pracować. Następnie potrzebujemy przestrzeni. I ta przestrzeń to albo z samego rana, albo właśnie po południu, wieczorem. Trzeba sobie wyszukać taką przestrzeń ogrodzoną, z ograniczonymi bodźcami, ale możliwie na zewnątrz i tam z tym psem pracować, przełamywać te lęki, pracować z oporem. No a po trzecie, no to właśnie wymaga to no po prostu odpowiednio dobranych nagród lub też kar w postaci właśnie wzmocnień negatywnych, ale na pewno nie od razu z repertuaru obroży elektrycznych, ponieważ często praca z zachowaniami lękowymi, jak my dajemy obrożę elektryczną, to lęki się pogłębiają i to jest po prostu tragedia. A często ci pseudofachowcy pierwsze na co sięgają to właśnie za obroże elektryczne.
Po co właściwie bierzemy psa?
Nieraz się nad tym zastanawiałem.
Oczywiście nie mówimy o przypadkach, kiedy potrzebny jest pies przewodnik, pies asystent. O tych przypadkach nie mówimy, bo one są, powiedzmy sobie...
Takie bardziej utylitarne, nie?
Znaczy one już dają odpowiedź, po co jest ten pies, tak?
No, tak. No to już mówię. Ale nawiążę tutaj do pewnej anegdoty. Jak pracowałem ze swoim psem i zastanawiałem się nad nazwą dla naszego stowarzyszenia, to właśnie spojrzałem na chwilę na Gaję, która już nie ma z nami, ale ona... Od niej się zaczęło wszystko i właśnie usłyszałem wtedy w głowie, po to jestem. Po prostu ja wiedziałem i wszyscy, którzy z nią pracowali, jestem przekonany, że wiedzieli, że temu psu praca z dzieciakami, ze mną i tak dalej sprawiała radość. To było fajne. Ale tutaj rzeczywiście mówiliśmy o psach takich tutaj użytkowych. Natomiast jeżeli rozmawiamy o ludziach, o domach, o rodzinach, no to nawet sobie to rozróżniliśmy. Na takie elementy jak społeczny jakby nakaz czy przymus. Mam dom, dzieci, to muszę mieć i psa, żeby zamknąć okrąg, tak? Bo zawsze jest ten domek, labrador.
No mówi się, że dzieci się dobrze z psami chowają.
Tak, tak, tak. I to jest też takie użytkowe wychowanie i już. A ja uważam, że dzieci się dobrze z psami chowają. No dzieci mogą sporą krzywdę psu, jak i pies dzieciom wyrządzić, ale pewnie chodzi o to, żeby kształtować odpowiedzialność, tak? Że rzeczywiście
wrażliwość.
Wychodzić, wrażliwość i tak dalej. Jeżeli takie postawy płyną od rodziców, bo to nie dzieci i pies ułożą te relacje, tylko to rodzice, opiekunowie, oni kształtują tę relację i pokazują wzór postępowania. I rzeczywiście może to przynieść bardzo wiele, ale jeżeli rodzice są na przykład względem psa agresywni albo zaniedbują jego potrzeby, no w sumie te dwie główne przyczyny, to proszę sobie wyobrazić, że dzieci, i to jest stwierdzone w książce Zaburzenia zachowania, takie duże dzieło gdańskiego psychologa, iż jednym z najlepszych punktów, wskaźników występowania przyszłych zaburzeń zachowania u dzieci, to jest to, że się znęcają nad zwierzętami. I nawet w testach to się po prostu bierze pod uwagę, że często psychopaci i tak dalej mają ze sobą historię znęcania się nad zwierzętami. A to jest forma odreagowania od agresji płynącej ze strony rodziców, bo ona jest w jakiś sposób tam akceptowalna i tak dalej. Czyli tutaj to jest tak jakby miecz obosieczny. Druga rzecz, która uważam, że jako przyczynę, dla której ludzie chcą mieć psy, no to po prostu towarzystwo, ten kompan i bezwarunkowa akceptacja. Bo to prawda, pies daje nam bezwarunkową akceptację. No ale też nie mogę powiedzieć, że jest całkiem różowo i tutaj napomknę o jeszcze jednym elemencie na tym, o rodzinach dysfunkcyjnych, w którym pies może być bardzo ciekawym też takim papierkiem lakmusowym. Relacje poszczególnych członków rodziny, zwłaszcza w ujęciu systemowym, z poszczególnymi członkami rodziny psa. I teraz w rodzinach alkoholowych, proszę sobie wyobrazić, że często się zdarza tak, że ten właśnie ta osoba pijąca, mająca problem, albo na przykład będąca agresywna dla pozostałych członków rodziny, na piedestał stawia swojego pieska. I wszędzie ten piesek chodzi, tylko ty mnie kochasz w tym domu, tylko na tobie mogę polegać. A ten pies się uczy rzeczywiście wzmocnienia smakołyki, dostaje głaski, czyli to wszystko, czego nie dostają pozostali członkowie rodziny, bo ta osoba, ten alkoholik, agresor, żyje w poczuciu winy, tak podświadomie to wie, że on rani pozostałych, a ten pies to jest, a gdzieś tam potrzebuje tego wsparcia, tej akceptacji dla siebie, to pies mu to daje. I teraz co się dzieje? Pozostali członkowie rodziny też no, czują żal do tego psa, też podświadomie mogą się inaczej względem niego zachowywać, a często nawet ten pies potem już warczy na nich, bo widzi, że ten właściciel burczy, atakuje i tak dalej, no to też ten pies jakby razem z nim warczy na pozostałych członków rodziny. To jest też ten minus. Natomiast w przypadku już dobrze funkcjonujących rodzin, czy też ludzi samotnych, pies to jest zbawienie. Proszę sobie wyobrazić, że ten pies jest elementem wyjścia, to się też w literaturze naukowej o tym mówi, wyjścia do społeczeństwa, wyjścia do ludzi. To on nas zmusza do tego, żeby o niego dbać, o niego się troszczyć. Po pierwsze. Po drugie, w czasie tych, to też podkreślają naukowcy, w czasie tych spacerów, to nie są nieaktywne spacery, tylko będąc już z nim na spacerze, my nawiązujemy kontakty z ludźmi.
Jeżeli ma się łagodnego psa, to można poznać wielu innych psiarzy.
Dokładnie. Rozmawiać z nimi, wymieniać doświadczenia, budować jakieś relacje, więzi społeczne. No i tutaj to jest nie do zastąpienia.
Można by długo rozmawiać o psach, bo tak. Psiarze to uwielbiają. Ale czego psiarze mogą u was szukać? W stowarzyszeniu Po to jestem.
Tak, w naszym stowarzyszeniu Po to jestem psiarze mogą szukać przede wszystkim edukacji i wsparcia terapeutycznego dla swoich dzieci. My mamy takie programy, w których teraz promujemy mocno ten program, gdzie dzieci uczą się, jak rozmawiać trzeba z psem. To jest tak, że dzieci się po prostu szkolą psy, przyszłe psy przewodniki. To jest piękna akcja, już mamy pierwszą edycję za sobą. Uczymy, jak zachowywać się w przypadku, kiedy pies może być agresywny. I to na pewno powtarzam to po stokroć, nie żółwik, nie od razu żółwik, bo ten żółwik jest taki popularny, a on może wyrządzić bardzo dużo krzywdy. Po drugie, wsparcie terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm, z chorobami, niepełnosprawnościami, dzieci z zespołem Downa, tam z nimi pracujemy nad skupieniem, utrzymaniem uwagi, dzieci z zaburzeniami w sferze poznawczej, to tutaj w zależności od tego, gdzie są te zaburzenia, tam nad takimi rzeczami pracujemy, ale cała nasza metoda opiera się na tym, że dzieci szkolą psy. To nie jest tylko, że głaskaj, przytulaj się. Oczywiście to też dajemy, pracujemy na emocjach. To wzmocnienie, ta chęć, to żeby dzieci z entuzjazmem widziały, jakby reagowały na psa, ale potem bardzo szybko przekładamy to, no dobrze, ale teraz halo, halo, skupmy się, zrób tak, żeby piesek usiadł, żeby się położył. Osiągnij sukces, pracuj konsekwentnie, zwróć uwagę na to, że od ciebie tutaj bardzo dużo zależy. To jest esencja naszego stowarzyszenia, po to jestem.
Gdzie was można znaleźć?
My mamy naszą siedzibę w siedzibie Inkubatora Kultury w Inku przy ulicy Wojska Polskiego. Niestety jeszcze nie jest gotowa na realizowanie zajęć w samej siedzibie. Bardzo pomogła nam Castorama, bo dała nam materiały, ale nie mamy wykonawców, którzy by nam zrealizowali jeszcze ten remont. Nie możemy prowadzić zajęć w naszej siedzibie, chociaż bardzo chcemy. Natomiast realizujemy zajęcia w różnych organizacjach w całym województwie. Od Złocieńca, Czaplinka, aż po Pyrzyce, cały Szczecin, Goleniów i tak
dalej.
Można
was zapraszać.
Tak, można nas zapraszać tym, jeśli na przykład, no ale to boli, kiedy zwracają się do nas rodzice, mówią, że chcielibyśmy mieć z wami zajęcia, słyszeliśmy o was, a to mówimy, do jakiego ośrodka zapisane jest dziecko. No to na przykład mówi przedszkole to i to. Proszę poprosić dyrekcję, żeby nas zaprosili. O, dyrekcja ma wiele na głowie i nie może i tak dalej. A nie mogę przyjechać do was z chęcią, przyjadę i tak dalej. No, bardzo byśmy chcieli, ale mamy gołe dechy, nie? Także szukamy, zbieramy środki, szukamy pomocy, wsparcia przy wyremontowaniu siedziby i to jest nasz teraz opus magnum, na którym się skupiamy.
Mam nadzieję, że to się uda.
Ja również.
Stowarzyszenie Po to jestem, Łukasz Skryplonek, adres strony internetowej?
www.potojestem.pl.
No i oczywiście spotkamy się następnym razem. Mam nadzieję, że siedziba już będzie gotowa i opowiemy o ciekawych projektach, a także o tym, co należy poprawić w naszych relacjach z psami.
Dziękuję.
Dziękuję
bardzo.